Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni na tej ostatniej wieczornej już Eucharystii w naszym warszawskim kościele, pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, w wyjątkowym roku dla nas, misjonarzy Saletynów, bo to rok 170. rocznicy zjawienia Pięknej Pani w La Salette. Tyle wydarzeń, które świętujemy, a my jeszcze do końca roku, ten miesiąc z groszami, rozpoczynamy w kolorze fioletowym kolejny adwent. Można byłoby powiedzieć, życie nasze to jest adwent, bo nasze życie zmierza ku temu, żeby spotkać się kiedyś z Panem. Nie jest inaczej i zegar naszego życia nie tyka w drugą stronę. Jadąc wczoraj do was tutaj z Gdańska w godzinie 15, wprowadzeniem do Korągi do Bożego Miłosierdzia był fragment przeczytany z dzienniczka siostry Faustyny. Urzekło mnie niesamowite słowo czytane przez panią lektor, która przeczytała fragment wieczornej modlitwy Faustyny, która dziękowała Bogu za kolejny dzień, który minął, i mówiła w tej modlitwie, że już jest jeden dzień bliżej do spotkania Ciebie. A jak mi jutro rano otworzyć oczy, to będzie kolejny dzień, który mnie będzie zbliżał do Ciebie. Myślę, że ta bardzo głęboka siostra zakonna Faustyna, święta, pokazała coś, czym my dzisiaj żyjemy. Faktycznie, każdy dzień nas zbliża do spotkania z Panem i nasze życie tutaj na ziemi jest tym adwentem. Choć w liturgii, w fiolecie, od dzisiaj zaczynamy 4 niedziele adwentu. W zasadzie można byłoby i piątą świeczkę zapalić blisko, bo w tym roku wyjątkowo mamy Wigilię w piątek, w sobotę, przepraszam. Więc cały jeszcze będzie tydzień po zapaleniu różowej ostatniej, czwartej świecy adwentowej. Czwartej niedzieli adwentu. Moi drodzy, żyjemy w takim świecie, w którym Bernard Shaw, noblista, irlandzki dramaturg, napisał świetne jedno zdanie, które kiedyś mnie bardzo zastanowiło. Chyba tą szpilkę chciał wbić w życie ludzi tego czasu. Cytuję jego słowo: statystyki są zatrważające. Na jednego żyjącego człowieka umiera jeden człowiek. I zostawił trzy kropki. Genialna myśl. Statystyki są zatrważające. Na jednego człowieka umiera jeden. Powiedziałbym, Ameryki nie odkryłeś, Bernard. Ale to, co zrobiłeś tym zdaniu jednym, to totalny nokaut. Po prostu by się przebudzić i powiedzieć sobie, no tak, ja też tego wieczoru muszę sobie zdać sprawę, że jestem osobą, która żyje w czasie i którego każdy dzień zbliża mnie do spotkania z Panem. Że nasz adwent trwa. Nie wiem, ile jeszcze będzie trwał. Ale przepiękny to czas, który daje nam Pan w fiolecie, w kolorze, na którym się chwilę zatrzymam, wraz z księdzem Grzegorzem, waszym proboszczem, wieloma kapłanami tej parafii. Pracowaliśmy w Rzeszowie, jednej z największych naszych wspólnot. Uczymy w wielu szkołach. Nie zapomnę, jak jakiś czas temu głosiłem tam rekolekcje dla szkół średnich, wracając po latach jako rekolekcjonista. I gdy dowiedziałem się, że na jednej na niektórych naukach rekolekcyjnych, ale tej szczególnie jednej, będą szkoły średnie, tylko żebyś zdawał sobie sprawę, że na tej samej nauce rekolekcyjnej jedna część kościoła to będą chłopcy z zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, zwanym elektronik, a po drugiej stronie w ławkach będą generalnie dziewczęta z liceum plastycznego. No ale naukę musisz wygłosić dla tych dwóch grup. Ja kiedyś skończyłem tą pierwszą szkołę, czyli ten elektronik, i myślę sobie, Boże, byłem raz na pół metku w plastyku wspomnianym. Czułem się jak kosmita, bo tam każdy chciał być artystą. Z tych plastyków, którzy daleko im jeszcze do artyzmu, ale to przygotowują się. I myślenie tych chłopaków tutaj z elektronika, całki głęboka matematyka, układy scalone, informatyka. I nagle ludzie, którzy rzeźbią, którzy malują, którzy mają wizję i tak dalej. I wystartowałem od pierwszej rzeczy, która miała być wspólnym takim mianownikiem. Mówię, że przychodzę do was i zaczniemy od tego, że mam szaty koloru fioletowego, bo w Wielkim Poście głosimy Słowo Boże właśnie w takim kolorze. Co oznacza fiolet? Pamiętam, jak chłopak jeden się wyrwał i mówi, proszę księdza, no na pogrzebie księża go mają, czyli śmierć, pogrzeb, żałoba, smutek. Mówię, oj, to muszę cofnąć pytanie. Mówię, tak, słuchajcie, zadam wam pytanie, z czego robi się fiolet? Tak na skróty poszedłem. Jak zobaczyłem duże oczy chłopaków z elektronika, a w ich oczach było napisane, fiolet robi się z fioletu, bo z czego można ten fiolet zrobić? Ale jak dzieci, młodzież z plastyka uśmiechnęła się i jedna dziewczyna podnosi rękę, mówi, proszę księdza, wystarczy zmieszać dwie farby, czerwoną i niebieską wychodzi fiolet, czerwona i jasno-niebieska wychodzi wrzos. I patrzę na tych elektroników, a oni mają jeszcze większe oczy. O co w ogóle chodzi? A ja wtedy, idąc za tym ciosem, mówię, słuchajcie, czy znacie, dziewczęta, znaczenie tych kolorów? W ogóle, co oznacza dany kolor? Ta, która wytłumaczyła zmieszany czerwień z niebieskim, kiwnęła głową, że nie, ale pokazała na koleżankę. No co tamta mówi, czerwień, proszę księdza, no to krew, cielesność, człowiek, a niebieski, no to niebo. Ja mówię, co znaczy więc fiolet, jak myślisz? Ona mówi, tego nie wiem, ale na moje, tak się tu zatrzymała, mówi, pokazując na swojej dłoni, mówi, człowiek, który chodzi po ziemi, to ten czerwony kolor, czasem powinien pomyśleć o niebie. Dla mnie to takie zawieszenie się na sobie. Fiolet to takie zawieszenie się na sobie. Myślę, genialne. Zawieszenie się na sobie. Refleksja. I mówię, bingo, to jest to. Przecież fiolet, mówię, to chłopców z elektronika, to nie tylko na pogrzebie. W liturgii mamy kolor fioletowy w sakramentach, jak chociażby w spowiedzi. I w sakramentu się spowiedzi w konfesjonale nie mamy tam śmierci, żałoby, choć niektórzy są tam bliscy śmierci, bo przynoszą grzechy, które gdyby dalej, to pewnie duchowo by umarli. Ale od konfesjonału odchodzimy po fiolecie z nadzieją. I może niektórzy po tych spowiedziach wychodzą z refleksją, zawieszeniem się na sobie, że nie chcę wracać do tego, co zostawiłem w konfesjonale. Świetna lekcja na całe życie, super. Ale mówię do nich, również fiolet używa się w Adwencie i Wielkim Poście. W czasach, które nas przygotowują do świąt, żeby one nie były takie płytkie. Żeby, jak powiedziałaś, zawiesić się nad sobą. Przez te 4 niedziele Adwentu i 40 dni Wielkiego Postu troszeczkę inaczej przeżyć te czasy. Świetne zdanie. Dzisiaj, moi kochani, rozpoczynamy kolejny adwent liturgiczny naszego życia, połączony oczywiście z wydarzeniem, które nazywa się renowacją świętych misji. Renowacja świętych misji, gdzie pod tytule dałem hasło tego wydarzenia czterodniowego, z Maryją z La Salette czytamy znaki czasów. Z Maryją z La Salette czytamy nasze życie. Jak my dzisiaj żyjemy? Chyba też Ameryki nie odkryję, jak powiem, że żyjemy za szybko. Że ludzie nie ogarniają tego, jak to życie im ucieka, jak woda między palcami. Patrzą w lustro, urywają kartki z kalendarza, jeżeli go mają. I często mówią za szybko, za prędko. Nie mam czasu na nic. Młodzi świetnie, dosadnie mówią, proszę księdza, co dużo mówić. No, jesteśmy zajechani na maksa. Mówię, jeszcze raz to powtórzę. Zajechani na maksa. Co to znaczy? Nie mamy na nic czasu. Szkolenia, studia, praca, weekendy zajęte, nawet niektórzy jeszcze idą dalej, mówiąc, proszę księdza, ja mam tyle planów w życiu, że ja chyba nie zdążę umrzeć. Jak już tak mówisz, to boję się o ciebie. Grubo. Bo jak, jeżeli nawet nie masz czasu na śmierć i o tym nawet nie myślisz, w tym haśle, którym powiedziałeś, to czy tam Bóg jest w ogóle obecny? Podejrzewam, że jeszcze chyba nie. Czy powiesz mi, to jeszcze nie ten czas? Moi kochani, więc żyjemy za szybko. I wypada nam czasem, jak tego pierwszego dnia naszych czterodniowych rekolekcji, bo wrócę do tego, że dzisiaj rozpoczynające się renowacje świętych misji, renowacja misji świętych, to 4 dni tylko. Rok temu z groszami mieliśmy w tej parafii misje święte, 8 dni siania Słowa Bożego. Na około rok przyjeżdża misjonarz i przeprowadza renowację. Czym ona jest? Pozwólcie, że wam wytłumaczę. W jednym z tych trzech może odpowiedzi znajdziecie siebie i to, co one mogą dla was znaczyć. Pierwsze to echo misji. Rok temu może ktoś nie skorzystał, a może słyszał, że coś się tutaj działo, ale rok po misjach jest renowacja i to będzie echo tego, co może było rok temu, jakieś tematy bardzo podobne albo życiowe. A może niektórym się coś przypomni, ale to uciekło i rok tak wypukał. Więc echo to coś, co ginie, ale można do tego wracać. To pierwsze. Może dla niektórych z was renowacja misji to będą tak zwane poprawiny. Wiemy, czym są poprawiny. Przedłużenie tego, co było na przyjęciu weselnym. I może rok temu ktoś skorzystał trochę i przez jakiś czas to trwało, ale potem gdzieś uciekło, potem może życie nas zaskoczyło. Nie chodzi o to, żeby coś poprawić, co było złego rok temu, broń Boże. Ale może przedłużyć to, że nasze życie duchowe może być jeszcze naprawą czegoś. Ciągle nieustannie zmaganiem się z grzechem, z sobą, z wadami. Takie jest życie duchowe, jak trening poprawiny. Ale trzecie określenie chyba najbardziej dla mnie trafia, że renowacja misji to suplement duchowy. Znamy suplementy. Czym one są? Odświeżeniem, dopełnieniem, uzupełnieniem. Jako Polacy wiemy, że jesteśmy liderami w Europie w zjadaniu suplementów diety, albo przynajmniej w kupowaniu ich. Bo tutaj trzeba coś uzupełnić, tam coś nadrobić. Tutaj sprawić, żeby ta kondycja ciała była dobra. Powiedziałbym wprost. Renowacja misji to duchowy suplement, uzupełnienie czegoś jeszcze. Czegoś, co może w twoim życiu duchowym będzie brakować. A może brakuje już i wiesz, co to jest. Zapraszam cię na kolejne dni. Warto będzie. Żyjemy w świecie tak bardzo zagonionym, że wielu nawet nie widzi znaków, które Pan Bóg daje. Niedawno odwiedzili mnie moi przyjaciele. 35-letni Piotr z żoną Jolą i dwójką chłopców. Ksawerek ma 9 lat. I młodszy jeszcze, 5-latek. I pytam ich, co tam u was słychać. Oni mówią, Piotr miesiąc temu mówi do mnie, że miałem, proszę księdza, sytuację, kiedy życie moje i mojej rodziny wywróciło się do góry nogami. Co się stało? W niedzielę wróciliśmy po mszy świętej. Ksawerek służył do mszy świętej, a ten młodszy go obserwował, bo ten starszy jest ministrantem. Zjedliśmy rosół, jak przystało na niedzielny posiłek. A do drugiego dania już nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. Kończyny odmówiły mi posłuszeństwa. I krzyczy do Joli, tylko wzywaj karetkę, bo coś się dzieje, nie wiem. Szpital i tydzień pobytu, jak mi mówi. Pierwsza diagnoza oczywiście to krańcowe wycieńczenie organizmu. Choć chłopak nie wyglądał na chorego, zresztą on mnie odwiedził tym bardziej. Ale mówi, dostałem diagnozę, że przesiliłem organizm. Przez tydzień kroplówki, witaminy, inne rzeczy. Wróciłem do pracy i mówię do szefa, ja tylko pracuję tyle, ile trzeba, żadnych nadgodzin. Pytam się, Piotr, ale skąd to się wzięło? Jak ksiądz, że dopiero w szpitalu uświadomiłem sobie, że ostatnie 1,5 roku to ja jak maszyna. Rano wstawałem, odwoziłem chłopców do szkoły czy do przedszkola. Wieczorem wracałem, czasem w nocy. Soboty jeszcze trzeba było chodzić na język angielski, żeby się w tym biznesie trzymać i mieć ten język związany z pracą. Czasem szkolenia, wyjazdy, delegacje. Ja po prostu jak maszyna. No i organizm chyba powiedział stop. Mówię, Piotr, wiesz co oznacza żółta kartka w sporcie? Wiem, upomnienie. To dostajesz od Pana Boga żółtą kartkę. Upomnienie. Bo wiesz, ilu ludzi ja znam, którzy po takiej sytuacji jak ty mają po zatorze, wylewie, zawale, 30, 40 z groszami. Oni noszą połowę sparaliżowanego ciała, oni już są na wózkach. A ty wróciłeś normalnie. Bogu niech będą dzięki. Ale przyjmij tą żółtą kartkę jako ostrzeżenie. I dobrze, że dzisiaj widzisz świat inaczej. Dzisiaj, moi kochani, wypada nam się w tym biegu naszym życiowym zatrzymać, dlatego suplement duchowy, czyli renowację świętych misji pod patronatem Matki Bożej Płaczącej z góry La Salette, która też czytała znaki czasów 170 lat temu tam wysoko w Alpach. Mówiła Maksyminowi i Melanii, dwójce wizjonerów, czym dzisiaj świat żyje. Ja chciałbym, żeby dzisiaj świat, a szczególnie nasza parafia, albo ci, którzy dzisiaj, czy wczoraj wieczorem 18, bo wystartowaliśmy w nieszpory, wczoraj w sobotę, w nieszpory pierwszej niedzieli, żeby może dać się zaprosić na wyhamowanie w moim często bardzo zagonionym życiu. I ono nie dotyka tylko najstarszych. Niedawno w Jaśle, tam Dębowiec nas jeszcze niedaleko, to miasteczko przebiegła niesamowita wiadomość. Popełnił samobójstwo chłopak 14-letni i napisał rodzicom kartkę, na której było tylko jedno zdanie. Przepraszam rodzice, że nie spełniłem waszych oczekiwań. Chyba ta kartka jest relikwią, która zostanie do końca życia tych rodziców. Nie siliłem się, żeby dojść do tego, co było powodem śmierci tego chłopca, który odebrał sobie życie, ten 14-latek. Ale myśląc sobie, czy był powód, żeby ktoś nie chciał żyć, kto ma tylko 14 lat? Gdzie mieli wzrok ci zapiegani, zagonieni być może rodzice? Bo tego się nie robi z dnia na dzień. Ta decyzja nie przychodzi jak pstyknięcie palcami. Ktoś to nosi w sobie. Zacząłem myśleć, może nawywijał coś w szkole i trzeba było zapłacić jakąś stratę, szkodę. Ale to nie powód, żeby zabierać sobie życie. Może nawet miał nie przejść z klasy do klasy. Ale to powód, żeby nie chcieć żyć? Gdzie są ci? Gdzie byli ci najbliżsi? Bo jego decyzji już nikt nie cofnął. I zostaje wiadomość, że nawet 14-latek w tym dzisiejszym świecie nie wytrzymał. Trzeba nam więc, moi kochani, się zatrzymać. Trzeba złapać chwilę dla ducha, bo dzisiejszy świat nam je wydziera niesamowicie. Piękny jest czas, kiedy człowiek mówi, walczy o sprawy duchowe, to są ważne, ba, najważniejsze. Bo Pan Bóg nam, każdemu z nas błogosławi. Na pewno jak siedzicie tutaj, nikt z nas nie cierpi głodu, żeby przyszedł i powie, od rana dzisiaj nic nie jadłem. Nie mam dachu nad głową. Są oczywiście ludzie, którzy są bezdomni i tak dalej. Ale pewnie w większości z nas tak po ludzku się dobrze powodzi. Ale pytanie, czy to jest najważniejsze? Czy to daje spełnienie człowieka, który wie, że kiedyś stanie przed Panem i Adwent nasz się skończy tu na ziemi? 2 lata temu z groszami głosiłem rekolekcję na Wyspie Zielonej. To Irlandia. Dla Polonii zaprosił mnie ksiądz Andrzej. Też Polonii, do miejscowości Limerick. 100 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tysięcy to Polacy. Na ulicy, w barach, w sklepach nie trzeba znać języka polskiego. Tak się czułem, jakbym był po prostu w Polsce. Tak dużo tam Polaków. Zaprosił mnie ksiądz Andrzej na rekolekcje wielkopostne. Nie zapomnę, jak mówi mi, słuchaj, to przyjedź i startujemy we środę wieczór, a zakończymy w niedzielę. Ja mówię, chyba jesteś niepoważny. W środę wieczór, w środek tygodnia, kto ci przyjdzie w ogóle na jakieś spotkanie? Zacznijmy od niedzieli, może dociągniemy do środy, no jakoś tak najbardziej będzie więcej ludzi. On mi mówi, spokojnie, ja jestem tu już 2 lata, znam swoją parafię. Myślę, 2 lata, aleś wystartował, co to jest 2 lata? Od środy startujemy. Jakie było moje zdziwienie, gdzie w kościele świętego Michała Archanioła, a kościół wygląda na starą irlandzką katedrę, my tam jako Polacy wynajmujemy. Kościół jest takich gabarytów jak na długość razy 2 nasz i na szerokość jeszcze raz. Ławki się zapełniały Polakami na wieczór w środę. Każdego dnia było ich coraz więcej. I nie zapomnę, jak wychodząc z zakrystii mówię, Andrzej, ile ma trwać msza święta? Ile mam powiedzieć słowa? No, tam będzie muzyka i tak dalej, ale ja wiem wtedy, w jakim czasie się zmieścić. On mówi do mnie, no oczywiście wiadomo, że 1,5 godziny. Mówię, ile? 90 minut ma być msza święta? Mówi, tak, ja cię bardzo o to proszę. Mówi, nie Andrzej, to słuchaj, naprawdę. Przecież co ludzie pomyślą? Albo jakiś szczęśliwy ksiądz, który przyjechał z Polski, bo szczęśliwi czasu nie mierzą. Albo mi buchnęli zegarek, po prostu nie trzymam tego czasu, lub jakaś amnezja w głowie i po prostu mówi, ile mu się ślina na język przyniosło. Mówię, słuchaj, nie proś mnie o tyle. Moi drodzy, msza święta trwała 1:15. To i tak naciągnąłem ją na maksa. Schodzimy do zakrystii. Potem wracamy jeszcze na chwilę adoracji. Po rozebraniu się z szat liturgicznych. A ja kątem oka patrzę i widzę cały kościół ludzi, nikt nie wyszedł. I ludzie zaczęli koronkę do Bożego Miłosierdzia sami. Kolejne 10 minut i dopiero wychodzą. Potem go przeprosiłem, mówię, wiesz co, nie zdawałem sobie sprawy, że tak tutaj jest. A on mówi, bo ci, którzy tutaj już są, wiedzą, po co przychodzą do kościoła. Wiesz, że niektórzy przyjeżdżają 40 mil, To jest ponad 50 kilometrów. Ale brakuje mi tu wielu. Jeszcze bardzo wielu mi tu brakuje, mówi Andrzej. Ale ich na razie jeszcze ta mamona tego świata zjadła, kasa. Oni nawet w niedzielę za parę euro pójdą o 5 nad ranem sprzątać biurowce i powiedzą, no nie zdążyliśmy być nam przy świętej. Modlę się za nich. Bo niektórzy, którzy tu wrócili, zobaczysz, ich życiorysy były podobne. Pojechali zarobić, ale zobaczyli, że czy to jest wszystko najważniejsze? Czy bez Boga tak można? I cieszę się, że są dzisiaj moimi parafianami i tak bardzo liczni, tak bardzo głębocy. Nie zapomnę, moi kochani, spowiedzi, bo o tym mogę powiedzieć w zasadzie początku, którym widzę przez klatki konfesjonału światło zapalone, po drugiej stronie blond włosy pewnej kobiety, która zaczyna swoje wyznanie od takich słów. Przyszkiedza, jestem zmęczona życiem tak jak jeszcze nigdy. I potem powiedziała słowa, które we mnie zostaną do końca mojego życia. Chciałabym się schować w kąciku mojego życia, żeby mnie nie znalazł ani mąż, ani dwóch synów, ani pracodawca, ani rodzina. Na jakiś czas chciałabym zniknąć z życia. Pytam się, ile masz lat? A ona mówi 38. Dobrze, że są rekolekcje. Powiedziałam, że nawet gdyby mnie wyrzucono, ja do niedzieli chcę mieć inny czas. Pogratulowałem, czy skorzystała, ufam, że tak. A tak sobie pomyślałem, że można mieć niecałą czterdziechę i można czuć się, jakby się już przeżyło 100 lat życia. Być tak zbitym, zmęczonym tym życiem, zagonionym, że trzeba jak ona umieć wyrwać czas i powiedzieć, że się dzieje, nie wiem co. Ale ja muszę jakoś ustawić siebie, mój kręgosłup duchowy, moją rodzinę, moje patrzenie w lustro i każdy dzień, który jest grą piękną do fatalnego życia, bo niektórzy tak grają, ubierając codziennie maski, ale potem wracają do swoich kątów i płaczą w poduszkę. Ale tego nikt nie widzi. Widzi Bóg. Dzisiaj on, moi kochani, chce każdego z nas zaprosić na ten czas zamyślenia się nad sobą i pozwólcie, że na te najbliższe dni o godzinie 9 lub 18, może ktoś da radę tak poustawiać, żeby być czy rano, czy po południu, aż do środy, bo jeszcze w środę godzina 9 i 18, w środę jeszcze godzina 19:30, ale na te pierwsze dwa dni, poniedziałek i wtorek, zaproponowałem dzięki otwartości i życzliwości księdza Grzegorza, proboszcza, żeby tych wieczorów jeszcze o 19:30, kto nawet nie będzie nam przy świętej, bo może nie zdąży, ale przyjechał na coś, co będzie kawałkiem czasu dla ducha. Co to będzie? Jutro 19:30 apel maryjny za rodzinę, ale uwaga. Zaprosiłem tutaj mojego przyjaciela, z którym od 3-4 lat, gdziekolwiek jestem w Polsce, nawet w Europie, na rekolekcjach, misjach, to w Rzeszowie mieszkający na co dzień jazzman Stanisław Domarski, multiinstrumentalista, już przyjechał ze swoim zjawiskowym saksofonem sopranowym, którym dźwięki w tym kościele będą niesamowite. Myślę, że jeszcze gitara elektroakustyczna dobrze brzmiąca sprawi, że jutro to o 19:30 trochę pośpiewamy, trochę pomedytujemy, trochę zawiesimy się na sobie, bo będzie troszkę pewnie i klimatu tego kościoła. Taka godzinka jutro. Można przyjść z rodziną, z przyjaciółmi. I wtorek. Zagrożenia duchowe współczesnej rodziny. Od kilku lat znany mi pan Andrzej Wronka, pochodzący z Węgrowa, to tutaj już centralna Polska, przyjedzie we wtorek, by spotkać się jako obrońca wiary. Zresztą ponad rok czasu był w sekcie Świadków Jehowy dzisiaj. Oni nie chcą z nim rozmawiać, bo ich metodą ich nokautuje totalnie. Jest to też człowiek, który zna się na psychomanipulacji, świetnym swoim przekazem, bo bardzo lubię go słuchać i zapraszać. Będzie tym, który tutaj we wtorek o 19:30 chociażby powie o zagrożeniach rodziny, jakie on widzi jako osoba świecka. Jak dzisiaj dzieciaki malutkie oglądają filmy, których nie powinny oglądać, kupują, przeglądają bajki, jakieś gry, które w mózgu robią im kisiel. Już nie mówiąc o tym, że czasem te sytuacje przerastają rodziców. Znacie pewnie takie wydarzenia. Kiedyś tak zastanowiłem się, że słyszę i oglądam kawałek programu, w którym, pewnie go znacie, bo się uśmiechniecie, rodzice zapraszają jakąś super panią, która przyjeżdża do domu i pomaga wyprostować 4- czy 5-letnie dziecko, które daje tak popalić, że już nie dają rady rodzice. Ja się pytam, to co będzie za 10 lat? Ja od 20 lat jestem duszpasterzem dzieci i młodzieży. W projektach w Dębowcu czy w Kobelance dla 2000 dzieci i młodzieży na tydzień czasu, tych dobrych dzieci, dobrej młodzieży, Co roku jestem na polach przystanku Woodstock, na którym też jest troszkę młodzież mniej dobra, ale generalnie jest dobra. Tylko czasem mówię, że miała pecha spotkać fatalnych dorosłych. Oni by nigdy nie zeszli na złe drogi, gdyby nie fundament, którym było dzieciństwo. Wykrzywione nieraz. Pytam się, co będzie z tym 4-5-letnim dzieckiem za 10 lat, jak już sobie rodzice nie dają rady i może gdzie popełnili błędy. Więc pozwólcie się zaprosić nie po to, by oczywiście szturchać i wbijać szpilki, ale usłyszeć słowa we wtorek tego, który również czasem pomaga swoim świetnym doświadczeniem osoby świeckiej. Kogo zapraszamy? Wszystkich, moi kochani. Ten czas misji świętych to nie czas tylko dla parafian, bo może tutaj znajdzie się ktoś, kto po prostu jest z innej parafii i przyjdzie i może zaprosisz tutaj na to wydarzenie twoją koleżankę ze studiów, z pracy, która jest po drugiej stronie biurka i często ma szkło w oczach, czyli łzy. I mówi, nie daję rady, nie ogarniam tego. Powiedz, przyjdź tutaj, może wzmocnisz się. Może to będzie twój brat, kuzyn, któremu życie wali się na łeb, może nawet tego nie widzi, bije, pije, nie wiem co jeszcze. Rodzina już krzyżyk na nim zrobiła, że to bez sensu. A może warto powiedzieć, słuchaj, przyjdź, skorzystaj, to dla ciebie. A może jeszcze ktoś inny. Moi kochani, ten program, jak ksiądz Grzegorz pewnie powie, można i na drzwiach sobie zrobić fotkę, zobaczyć go w internecie, więc dostępny jest, by zobaczyć te godziny. I w imieniu własnym, w imieniu waszych pasterzy, w imieniu Matki Bożej z La Salette, tej, która płakała nad nami, żeby ludzie się zmienili i samego Chrystusa, który nam dzisiaj mówi na ten początek Adwentu, pierwszą niedzielę. Czuwajcie i bądźcie gotowi na ten błogosławiony czas renowacji świętych misji, suplementu duchowego. Gorąco wszystkich was, a przez was innych zapraszam. Amen. Na początku tego duchowego wydarzenia, które rozpoczynamy, powstańcie, bym mógł każdego z was osobna zapytać o waszą kondycję, dyspozycyjność wiary. A zatem, drogie bracie i siostro, pytam się, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i wieczne życie? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą i radością. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym.